Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy być zgromadzeni, by słuchać Słowa Bożego. Chcę przeczytać tekst, który zapisany jest w Ewangelii Marka, w rozdziale 16 i w wierszu 16. Czytamy takie słowa. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Temat dzisiejszego zwiastowania brzmi, kto uwierzy, zostaje ochrzczony. Wynika to z tego tekstu i z praktyki apostolskiej, że ci, którzy uwierzyli, byli chrzczeni w wieku świadomym na wyznanie swojej wiary. Już dawno wiedziałem, że w naszym zborze mamy sporo wiernych, wierzących, którzy wierzą, ale nie zostali jeszcze ochrzczeni na wyznanie wiary. To sformułowanie na wyznanie wiary to jest takie baptystyczne sformułowanie. Ono mówi o tym, że ci, którzy uwierzyli, potwierdzają swoją wiarę poprzez chrzest. Jak wiecie, 28 sierpnia będziemy obchodzić 30-lecie naszej wspólnoty i poprosiliśmy o przesłanie świadectw. Prawie 50 świadectw już dostaliśmy. Brakuje jeszcze, powiedzmy, 1/10 tego, co byśmy oczekiwali, żeby właściwie każda rodzina, czy małżeństwo, czy osoba sama, mogła złożyć świadectwo. Chcemy i robimy to, żeby było zdjęcie, żeby można było połączyć nazwiska z wyglądem, bo to nie wszyscy potrafimy powiedzieć, kto jak się nazywa. I kiedy dostaliśmy te świadectwa, to doszliśmy do wniosku z Ewą, że rzeczywiście tak jest, że jest sporo wierzących, wiernych naszego Kościoła, którzy jeszcze nie zostali ochrzczeni. Może niektórzy z nas zaprotestują i powiedzą, ale myśmy zostali ochrzczeni jako dzieci. No otóż nie zostaliście ochrzczeni, zostaliście pokropieni. Chyba że należeliście do Kościoła prawosławnego i zostaliście zanurzeni, ale to też jako niemowlęta. No ja bym chciał powiedzieć, dlaczego nie traktujemy chrztu niemowląt czy pokropienia niemowląt jako chrzest. Tekst, który przeczytaliśmy, jest ze wszech miar ciekawy. Otóż niektórzy z nas może będą o tym wiedzieć, ale wiele rękopisów Ewangelii Marka kończy się na wierszu 8. Możecie popatrzeć, tam czytamy tak. A wyszedłszy, uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. Takie bardzo dziwne byłoby to zakończenie Ewangelii. Wcześniejszy tekst możecie czytać o tym, że rzeczywiście przyszły do grobu, ciała Pana Jezusa nie było, no ale to zakończenie chyba nie było w intencji Marka. Otóż musimy popatrzeć na to historycznie. Pismo Święte nie było zawsze tak, jak my go mamy, w książce, ładnie na półce. Pismo Święte przez wiele set lat było prześladowane. Kiedy dochodziło w Imperium Rzymskim do prześladowań, to jednym z elementów tych prześladowań było oddanie ksiąg świętych. Wszystko, co było zapisane w kościele, w zborze czy w budynku kościelnym, jak byśmy to nazwali, musiało zostać oddane. Jest duże prawdopodobieństwo, że w wyniku prześladowania kościoła w starożytności ostała się Ewangelia Marka, która nie miała końcówki. I dlatego takie niezwykłe zakończenie. A później, ponieważ to zakończenie było takie dziwne, w oparciu o pozostałe Ewangelie zostało stworzone zakończenie, które nie wnosi nic poza tym, co jest w innych Ewangeliach. I dla nas należy to zakończenie, tak jak mamy w Ewangelii Marka, do kanonu Pism Świętych. Jest dokładnie tak samo Pismem Świętym, jak te wiersze do 8 wiersza. Natomiast po prostu przyjmujemy do wiadomości fakt, no bo taki jest fakt, że część rękopisów kończy się na tym 8 wierszu. Ale wiecie, dla nas to jest jeszcze bardziej ciekawe, dlatego że jeśli ten tekst został stworzony, powiedzmy 40, 50, 100 lat później, nie wiemy kiedy, to tak wierzono. To tak wierzono, że kto uwierzy, ma zostać ochrzczony. Czyli ten tekst nie jest dla nas mniej wiarygodny, jest dla nas bardziej wiarygodny. Dlatego, że on mówi o tym, że taka była praktyka poapostolskiego Kościoła, a możemy przypuszczać, że ten tekst jest z czasów poapostolskich. Dla nas te słowa, które czytaliśmy, stanowią potwierdzenie wiary pierwszego Kościoła. Praktyka pierwszego Kościoła, tego pierwotnego Kościoła, była właśnie taka. Jak ten tekst, kto uwierzy, zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, zostanie potępiony. Czyli ten akcent jest tu mimo wszystko bardzo mocno rozłożony na uwierzeniu. Tym, co decyduje, jest uwierzenie. Ale praktyka tego pierwotnego Kościoła była jednoznaczna. Ci, którzy uwierzyli, byli nauczani wiary w myśl Ewangelii Mateusza, ucząc ich wszystkiego tego, co wam powiedziałem. I potem mogli zostać ochrzczeni. I starożytne dokumenty, które posiadamy, mówią nam o tym, że zwykle chrztu dokonywano w święta Wielkiej Nocy. Pan Jezus zmartwychwstał i chrzest był złączeniem wiary tego nowochrzczonego z tą wiarą we zmartwychwstanie Pana Jezusa. A więc jest to dla nas bardzo istotne, to pokazuje nam, jaka była wiara i praktyka pierwszego Kościoła. Ja będę to starał się pokazać na różnych miejscach. Natomiast ci, którzy nie są przekonani, nie wierzą, że trzeba zostać ochrzczony na wyznanie wiary, z reguły powołują się na tekst z pierwszego listu Piotra, trzeci rozdział, 20 i 21 wiersz, gdzie znajdujemy taką niezwykle dla nas brzmiące sformułowanie, z którego mogłoby wynikać, że to chrzest zbawia. Pierwszy Piotra, trzeci rozdział, wiersze 22 jego część i wiersz 21, tak czytamy. W której to arce, tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. A nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czyli expressis verbis się tam mówi, czyli dosłownie jest powiedziane, że chrzest jest, że ta arka jest obrazem chrztu, który zbawia. I wielu, szczególnie z tych, którzy chrzczą niemowlęta, bardzo mocno podkreśla fakt, że to tak tu jest napisane. Ale chcielibyśmy się przyjrzeć, jak to działa. Jest tutaj historia Noego, który otrzymał od Boga objawienie, że przyjdzie potop i jednoznacznie wiemy, że uwierzył temu Bożemu objawieniu i w wyniku tego, że uwierzył temu Bożemu objawieniu, razem ze swoją arką, ze swoją rodziną znaleźli się w arce. A więc zostali uratowani, dlatego że uwierzyli Bożemu przesłaniu, a nie dlatego, że weszli tam nie wiadomo dlaczego. Oni wiedzieli, dlaczego tam wchodzą, ponieważ Bóg to objawił. Odpowiedź na to, co powodowało Noem, że wszedł do arki, znajdujemy w liście do Hebrajczyków. W 11 rozdziale i 7 wierszu. My wiemy, że list do Hebrajczyków podaje tą całą listę bohaterów wiary, i również odnośnie Noego jest powiedziane, przez wiarę zbudował Noe arkę, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, i pełen bojaźni zbudował arkę dla ocalenia rodziny swojej. A więc jak przebiegła ta, jak to przebiegło to wydarzenie? Noe otrzymał Boże objawienie i mówił o Bożym sądzie. Kiedy Pan Bóg ostrzegł go, że to już jest ten ostatni czas, wszedł do arki i został uratowany. A więc uratowany został dlatego, że uwierzył. Bo gdyby nie uwierzył, nie znalazłby się w arce. To jest dość proste i nie trzeba tutaj specjalnie za bardzo się nad tym tekstem rozwodzić. Na potwierdzenie tezy tej, którą tutaj stawiam, że najpierw musi być wiara, a potem ktoś zostaje ochrzczony, podam przykłady i teksty z Pisma Świętego, bo na tym, co jest napisane, również i my pochylamy się i praktykujemy. Pierwszy tekst, który o tym mówi, to jest ten, który na samym początku przeczytałem. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A więc kto uwierzy i zostanie ochrzczony. Kolej rzeczy. Głoszona jest Ewangelia, ludzie wierzą w Ewangelii i zostają ochrzczeni, aby dać wyraz swojej wiary. To jest dla nas zrozumiałe. Podobnie jak w Ewangelii Marka, spotykamy również nauczanie w Ewangelii Mateusza, w tym znanym tekście z 28 rozdziału, 18 do 20, ja przeczytam cały ten tekst, abyśmy mieli go na świeżo. Tam czytamy, a Jezus przystąpiwszy rzekł do nich, do uczniów te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc najpierw byli nauczani, przyjmowali Ewangelię, później byli chrzczeni i mamy tutaj formułę trynitarną, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dla wielu teologów to jest niesamowite zaskoczenie, że w tak wczesnym dokumencie jak Ewangelia Mateusza mamy trynitarną formułę chrzestną. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to czytamy, że byli chrzczeni w imię Jezusa. My nie wiemy dokładnie, jak wyglądało to wtedy, kiedy Paweł czy Piotr chrzcili. Natomiast jeżeli czytamy Ewangelię Mateusza, to mamy już bardzo wyraźne nauczanie trynitarne, czyli wiara w to, że Bóg objawił się jako Ojciec, Syn i Duch Święty i tak dokonywano chrztu, tak jak to Pan Jezus powiedział i czytamy to w Ewangelii Mateusza i jak to praktykowane jest od niepamiętnych czasów w Kościele chrześcijańskim. Przyjrzyjmy się, jak to wyglądało, na ile potrafimy to ocenić, czytając Pismo Święte, bo to jest to miejsce odniesienia. W Ewangelii Mateusza, w trzecim rozdziale, 16 wierszu, mam nadzieję, że to jest dokładnie trzeci rozdział, ale bo mam go trochę uszkodzony, ten tekst. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody. Oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Świętego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. Przyjrzyjmy się, gdy został zanurzony, czyli ochrzczony, wnet wystąpił z wody, czyli wyszedł z wody i poszedł na brzeg. Dla nas jest to troszkę może nie do końca takie, że to wysłyszymy, ale jeśli tam, gdzie mamy słowo ochrzczony, damy oryginalne znaczenie tego słowa zanurzony, no to tekst jest dla nas bardzo precyzyjny. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 23 wiersz. Jan także chcił, czyli zanurzał. Jan także zanurzał w Ainon, blisko Salim, bo było tam dużo wody. Po co dużo wody? No bo trzeba do tej wody wejść, aby ochrzcić. A ludzie przychodzili tam i dawali się ochrzcić, czyli zanurzać. Wzorzec chrztu Janowego jest dla nas oczywisty. Było trzeba dużo wody. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 36 wiersz. To jest ta znana historia z Filipem i eunuchem. Przeczytam tą historię. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został zanurzony, ochrzczony. Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz, z całego serca możesz. Czyli pierw jest wiara. Jeśli wierzysz, z całego serca możesz. A odpowiadając rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i zanurzył go, czyli ochrzcił, tak jak my to znamy. Jaki warunek chrztu? Wiara w Pana Jezusa Chrystusa i wystarczająca ilość wody. Bo jeśli nie byłoby wystarczającej ilości wody, to byłby problem, jak ochrzcić. Na pustyni mogą zdarzyć się takie sytuacje, ale gdzieś tam znaleźli takie miejsce, gdzie Filip mógł tego eunucha ochrzcić. Dalej, 3000 osób, które się nawróciły po zwiastowaniu Piotra. Wiecie, jeden z argumentów przeciwko chrztowi w wieku świadomym na wyznanie wiary jest taki, że w Jerozolimie nie było możliwości ochrzcić naraz 3000 osób. Nawet słyszałem osobiście od człowieka, który sam wierzył, że należy chrzcić osoby wyznające swoją wiarę. Otóż jest to błąd. Do Jerozolimy pielgrzymowały setki tysięcy pielgrzymów z całego świata. I zanim przystępowały do świętowania Paschy, dokonywali rytualnych obmywań. I po to było trzeba sadzawek i w Jerozolimie było ich dosyć, żeby ochrzcić 3000 osób. Tak jak już tutaj wspomniałem, w Kościele prawosławnym aż do dzisiaj chrzci się poprzez zanurzenie. Jeszcze nigdy tego nie widziałem, nie widziałem, jak to wygląda w praktyce Kościoła prawosławnego, ale wiem, że tak to wygląda. W Didache to jest taki starożytny dokument pierwotnego Kościoła, pochodzący gdzieś z końca pierwszego wieku i początku drugiego. To jest trudne do określenia dokładnie, kiedy to było napisane, ale jest to dokument bardzo starożytny. Didache znaczy nauka 12 apostołów. Taka jest pełna nazwa tego dokumentu. I tam czytamy bardzo ciekawe nauczanie na temat chrztu. Co myślano w drugim wieku? To jest dla nas bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o chrzest, to tak go udzielajcie. Wymawiając wszystko dokładnie, chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli ta trynitarna formuła, w wodzie bieżącej. Jeśli nie masz wody bieżącej, chrzcij w innej wodzie. Jeśli nie możesz w zimnej, to w ciepłej. Gdyby zaś nie miał ani jednej, ani drugiej, wylej trzykrotnie wodę na głowę. Czyli była jakaś możliwość ochrzczenia bez zanurzenia i to nazywamy chrztem klinicznym, bo to dotyczyło z reguły ludzi chorych, których nie można było zanurzyć. A więc ta biblijna formuła chrztu znana była w pierwotnym kościele. Z biegiem stuleci chrzest przez polewanie zredukowano do pokropienia. I nie miało to już tego symbolicznego znaczenia, ponieważ tylko chrzest przez zanurzenie niesie ze sobą tą symbolikę, którą zobaczymy u apostoła Pawła. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie nawiązuje do symbolu chrztu przez zanurzenie. Pokropienie znamy ze Starego Testamentu, wielokrotnie kropiono, czy krwią, czy wodą, także znamy i taki sposób działania, ale odnośnie chrztu cały Nowy Testament jest jednoznaczny. Chrzczeni byli ci, którzy uwierzyli i byli w wieku świadomym. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 6, wierszach 3 do 5, pisze na ten temat i jest tu przekazana cała symbolika chrztu. Nie tylko sam obrząd chrztu, Ale Paweł wiąże chrzest z pewną symboliką. Chcemy się przyjrzeć temu. Trzeci wiersz. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni, czyli zanurzeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostajemy ochrzczeni, czyli zanurzeni. Inaczej, włączeni zostajemy przez chrzest w śmierć Pana Jezusa. Śmierć Pana Jezusa staje się naszą śmiercią. I czwarty wiersz mówi, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest, czyli zanurzenie, w śmierć. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Znowu bardzo ciekawe podejście. To, kiedy znajdujemy się na moment pod wodą, apostoł Paweł mówi, że zostajemy pogrzebani w chrzcie. Czyli chrzest jest jak gdyby symbolem śmierci i pogrzebu i powstaniem do nowego życia. Bo nam chodzi zarówno o tą symbolikę końca starego człowieka i symbolikę nowego człowieka, który wychodzi z wody, aby prowadzić nowe życie. To jest bardzo mocne. Paweł to jednoznacznie pisze w tym czwartym wierszu. Tak i my nowe życie prowadzili. Jak Chrystus po swoim zmartwychwstaniu miał jak gdyby ten nowy wymiar życia. Tak myślę, że możemy powiedzieć, to życie było inne. To było to życie, które miał wcześniej, ale miało już inny wymiar. Pan Jezus nagle się zjawiał w miejscu, gdzie go nie oczekiwano, gdzie wszystkie drzwi były zamknięte. I teraz dalsze nauczanie Pawła. Bo jak wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Czyli jest to słowo, bardzo wyraźne słowo obietnicy. W chrzcie przez zanurzenie wyznajemy, że my ochrzczeni zostajemy włączeni w Jego śmierć i wychodząc z wody jesteśmy powołani do prowadzenia nowego życia, do życia na nowy sposób. I chrzest jest tylko symbolem. Takie jest moje przekonanie. Tutaj teolodzy w różnych konfesjach różnią się. Dla mnie chrzest nie ma mocy sprawczej. Czyli nie wchodzi grzesznik i wychodzi odrodzony. Wchodzi odrodzony i wychodzi z wody odrodzony człowiek. Natomiast bardzo mocno przez ten symbol daje wyraz swojej przynależności do Pana Jezusa Chrystusa i do Kościoła. W wodzie chrztu zostaliśmy pogrzebani, pogrzebani jesteśmy wraz z Chrystusem przez chrzest, włączeni w śmierć. To jest nauczanie tutaj apostoła Pawła, a więc wyraźnie widać tą symbolikę. I ta symbolika zostaje zupełnie zatracona w przypadku chrztu przez polanie, przez pokropienie. Absolutnie ani pokropienie, ani polanie nie mają już tej symboliki, do której odwołuje się apostoł Paweł. Rozumiejąc chrzest jako symbol, wiemy, że od tych, którzy są chrzczeni, oczekujemy nowego życia. Wyznania wiary. I nie zgadzamy się tutaj ani z rzymskimi katolikami, ani z luteranami, ani z kalwinistami odnośnie rozumienia chrztu. Ja króciutko będę chciał powiedzieć, jak to rozumieją poszczególne grupy, abyśmy wiedzieli, dlaczego robią, co robią i wierzą, jak wierzą. A więc rzymscy katolicy wierzą, że sakrament chrztu, bo jest to nazwane sakramentem, czyli jest to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej, tak to jest nazywane w koncepcji katolickiej. Chrzest obmywa i oczyszcza z grzechu, wyzwala z będącego powszechnym losem ludzkości fatalnego uwikłania w moc grzechu. Uwalnia od grzechu pierworodnego i wszystkich popełnionych wcześniej osobistych grzechów. W ujęciu pozytywnym chrzest jest powtórnym narodzeniem, narodzeniem z góry, daje usprawiedliwienie i uświęcenie, darzy darem łaski zbawiającej. Takie jest zrozumienie katolickie i niepotrzebna jest wiara. To jest bardzo wyraźnie zaznaczone, ponieważ ten sakrament działa ex opere operato, czyli eo ipso po łacinie, czyli chrzest działa sam przez się. Wystarczy, że ksiądz ochrzci, a jeśli dziecko rodzi się słabe, to nawet pielęgniarka może to dziecko ochrzcić albo matka, no bo ci, którzy tak wierzą, uważają, że jeśli dziecko nie zostanie ochrzczone, to nie będzie mieć dostępu do nieba. W co my absolutnie nie wierzymy, ponieważ Pismo Święte mówi, że wszystkie dzieci są Jego. I również dziecko, które umiera nieochrzczone, możemy spokojnie uważać, być przekonani, że to dziecko jest Boże, należy do Boga i nie zostanie potępione, bo nie zdążono go ochrzcić. Nie zgadzamy się również z luterańskim rozumieniem chrztu. Zasadniczo luteranie rozumieją chrzest bardzo podobnie jak katolicy. W ujęciu luterańskim jest to też sakrament i powinna mu towarzyszyć wiara. No ale jak z tą wiarą u niemowlęcia? Otóż są dwa podejścia. Ponieważ to niemowlę w żaden sposób nie może komunikować swojej wiary, mówi się o jeszcze niewyznawanej wierze, która byłaby ewentualnie w możliwościach dziecka, albo powołuje się na wiarę dzieci, na wiarę rodziców chrzestnych, czyli na tak zwaną wiarę zastępczą rodziców, co jest, jak jedno, tak i drugie jest po prostu nieporozumieniem. Nie zgadzamy się też z kalwińskim podejściem do sprawy chrztu. Kalwini, czyli reformowani, prezbiterianie, to są różne grupy w kościołach reformowanych, uważają, że chrzest jest widzialnym znakiem i pieczęcią Bożej łaski i jest włączeniem w przymierze. Tak jak w Starym Testamencie przez obrzezanie wchodzono do przymierza starotestamentowego, tak w przymierze nowotestamentowe wchodzi się przez chrzest. Ci, którzy wierzą, że włączeni zostajemy do Kościoła przez chrzest, jakkolwiek by rozumieć to, bardzo mocno eksploatują chrzest całych domów. Kiedy czytamy Pismo Święte, to spotykamy chrzest całych domów. Na przykład apostoł Paweł pisze tak. Ochrzciłem też z dom Stefana, 1 Koryntian 1,16. Musimy się zatem przyjrzeć, jak to wyglądało z tymi chrztami całych domów, aby móc powiedzieć, to nie jest argument, który by nas przekonywał, że chrzczono w pierwotnym kościele niemowlęta. Łukasz opisuje nawrócenie i chrzest dwóch domów i robi to dość dokładnie. Pierwszy dom to dom Lidii, zapisane to jest w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, 14 wiersz. Tam czytamy tak. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż skłaniała się do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także dom jej poprosiła mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. Chciałbym teraz popatrzeć, jak wyglądała kolejność wydarzeń. Po pierwsze, Pan otworzył serce Lidii. To jest bardzo mocno zaakcentowane. Ona skłoniła się do tego, co Paweł mówił i została ochrzczona. Drugi przykład to dom stróża więziennego. To dzieje się nawet bardzo blisko w czasie. Stróż więzienny, to 16 rozdział, 30 wiersz Dziejów Apostolskich. Stróż więzienia pyta, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i będziesz zbawiony ty i dom twój. I głosili słowo Pańskie i jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, omył ich rany i zaraz został ochrzczony. On i wszyscy jego domownicy. A więc głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, to jest tutaj, i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I 34 wiersz. I weselił się z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Czyli Łukasz nie zostawia tutaj żadnej wątpliwości, Ci, którzy słuchali, którzy uwierzyli, byli ochrzczeni. A więc mamy zwiastowanie słowa, słuchanie, wiarę i chrzest. I powiemy, i tak to jest po dzień dzisiejszy. I ten schemat bardzo wiele razy Łukasz powtarza. Ja nie będę tak dokładnie o tym wszystkim mówił, ale niektóre rzeczy warto wyakcentować. Dzieje apostolskie 2:41 czytamy, że ci, którzy przyjęli słowo, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. A więc ci, którzy słuchali, którzy uwierzyli, byli ochrzczeni. Jak wiemy, nie był to problem, ponieważ w Jerozolimie było dość miejsca. Dość miejsc, gdzie można było ochrzcić 3000 ludzi. Chcę powrócić do 1 Piotra, 3 rozdział, wiersze 21-22. To czytaliśmy. Arka jest obrazem chrztu. Zbawiony został Noe i jego rodzina, bo uwierzyli i weszli do arki, to jest poza wszelkimi wątpliwościami. Tak jak to widzimy w przypadku Filipa chrzczącego eunucha, eunuch mówi tak, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go, czyli zanurzył go. Tak więc widzimy, że ta praktyka pierwotnego Kościoła nie zostawia tutaj żadnych wątpliwości. Drodzy, za prawo do chrztu na wyznanie wiary cierpieli nasi bracia. Nazywamy ich anabaptystami, czyli anabaptyści to są ci, którzy po raz drugi dawali się chrzcić, chociaż ja uważam, że oni byli pierwszy raz chrzczeni, ponieważ chrzest niemowląt w ogóle nie może być nazwanym chrztem. Wielu z nich doznawało prześladowań i prześladowali ich wszyscy. Katolicy, luteranie, kalwini i najczęściej ich topiono. Chcecie wody? Macie wodę. Ale to nie była ta woda, której oni chcieli. Gdy czytamy Nowy Testament, to jest dla nas oczywiste, że ci, którzy uwierzyli, byli chrzczeni. Musimy zadać sobie pytanie, dlaczego w takim razie w naszym zborze mamy sporo wierzących, którzy jeszcze nie zostali ochrzczeni. Po pierwsze, nie sądzę, że to stoi doktryna na przeszkodzie, bo nie wierzę, żeby byli wśród nas tacy, którzy jeszcze wierzą, tak jak katolicy, luteranie czy inni. Ostatnio dowiedziałem się, że dla niektórych z naszych starszych wierzących przeszkodą jest zimna woda. Żeby zostać ochrzczony w zimnej wodzie, po prostu się boją, że mogło to być szkodliwe dla zdrowia i dlatego niektórzy się nie ochrzcili. Rozmawiałem z wierzącymi, z braćmi z Bielska. Jeśli będą tacy wśród nas, którzy chcą się ochrzcić, a na przeszkodzie stoi to, że musieliby wejść do zimnej wody, to spokojnie możemy wysłać delegację z naszego zboru tam do Bielska i te osoby mogą zostać ochrzczone. Mamy następnych w naszym zborze, którzy od wielu lat są aktywnymi w naszym zborze, a jeszcze nie podjęli decyzji odnośnie chrztu. Wykonują piękną służbę, tutaj pełny szacunek. I wydaje się, że po tylu latach dopiero zostać ochrzczony, to tak by trochę dziwnie wyglądało. Ale, kochani, lepiej późno niż wcale. Także jeśli ktoś wrósł w naszą społeczność, jest cząstką naszej wspólnoty, a jeszcze nie został ochrzczony, stoję do dyspozycji, mogę porozmawiać. Myślę, że te rzeczy, które ewentualnie stoją na przeszkodzie, mogą zostać usunięte. Jeszcze inną przyczyną, którą ewentualnie możemy znaleźć, to jest to, że w tym wymiarze społecznym mają kontakt z wierzącymi z Kościoła Ewangelickiego, mają tam wielu wierzących braci, sióstr, z którymi mają społeczność i dla nich mogło to być takie niezrozumienie, niezrozumiałe, że teraz ktoś daje się chrzcić, będąc już wiele razy w społeczności wolnych chrześcijan. Otóż wasi przyjaciele w Kościele Ewangelickim wiedzą, gdzie chodzicie do zboru i wiedzą, że my jesteśmy gotowi ochrzcić każdego wierzącego. Kiedyś odwiedził nas ksiądz Marcin, tutaj w Skoczowie był wikarym i w pewnym momencie rozmawiamy tak i mówi, a gdybym ja chciał być u was, Boże, a właściwie byli jako małżeństwo, gdybyśmy chcieli, mówię, no to pierwszą rzeczą, jaką byśmy zrobili, to byśmy was naprawdę ochrzcili, bo w naszym przekonaniu nie jesteście w ogóle ochrzczeni. Wszystkim mogę powiedzieć, że wyznanie wiary zrobione poprzez chrzest jest bardzo mocnym wyznaniem. Tak jak to Paweł pisze, razem z Chrystusem umarliśmy, razem z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani i teraz prowadzimy nowe życie w mocy zmartwychwstania Pana Jezusa. To jest bardzo mocne. To jest nasze wyznanie wiary. Ja nie wiem, czy zauważyliście, że ja tutaj ostatnio parę razy mówiłem o tym, że nasze nawrócenie to nie tylko nawiązanie do tego, że nasze grzechy zostały nam przebaczone, ale to nawiązanie do tego, że powołani zostaliśmy do nowego życia, do życia w mocy Ducha Świętego. Dzisiaj jest święto zesłania Ducha Świętego. Tutaj wspominał to również i Krzysiek. Tak, otrzymaliśmy Ducha Świętego. Ten Duch Święty jest mocą nowego życia. To jest Duch, którego otrzymaliśmy, kiedy się nawróciliśmy. Chcę zakończyć cytatem z listu do Hebrajczyków, rozdział 13, 12 i 13 wiersz. W tym 12 wierszu czytamy, opuszczam początek, Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Pan Jezus został wyrzucony z miasta. Umierał poza społecznością. Umierał jak wyrzutek. I dla wielu ludzi w dzisiejszym świecie chrzest oznacza wyrzucenie poza społeczeństwo. Posłuchajmy, z jakimi problemami muszą się uporać nasi wierzący, czy w Indiach, czy w Pakistanie, czy w Chinach. Człowiek, który się ochrzci, jest wyrzucony poza nawias społeczeństwa i Pan Jezus znalazł się poza nawiasem społeczeństwa, w którym żył. I ten następny wiersz, wyjdźcie więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. U nas w Polsce może to nie jest takie mocne, ale tak jak powiedziałem, w wielu krajach, jeśli ktoś się daje ochrzcić, bierze na siebie pohańbienie Chrystusowe. Ale wiecie, to jest pójście za Panem Jezusem. To nie jest taka zła droga. To jest ta właściwa droga. Chcemy wziąć na siebie Jego pohańbienie i iść w ślad za Nim, niezależnie co to kosztuje. Bo wiecie, wyznanie Jezusa w niektórych miejscach jest bardzo trudne. Ale to jest ta właściwa droga. To otwiera nam możliwości świadectwa, to otwiera nam możliwość bycia takimi, jakimi chcemy być. I w tym niech Pan Bóg nas prowadzi. Jeśli ktoś chciałby rozmawiać, czy ja, czy starsi naszego kościoła, czy diakoni, są do dyspozycji, możemy rozmawiać, możemy wyjaśnić naszą postawę. I wiecie, będziemy obchodzić 30-lecie zboru. I to było piękne wydarzenie, gdyby było połączone z dużym chrztem. Ja myślę, że to była piękna, to by było piękne świętowanie. I zapraszam do tego świętowania. Amen.